Jak pada hasło komputer kwantowy, to na sali często zapada cisza. Sporo się o nich mówi, co jakiś czas pojawiają się nawet całkiem ciekawe zdjęcia urządzeń, które wyglądają jak rdzeń jakiegoś futurystycznego napędu kosmicznego. Co i rusz jakaś duża globalna korporacja ogłasza, że wybudowała komputer kwantowy. Ale czy to prawda? Czy one w ogóle istnieją? Obiecuję, że w tym odcinku udzielę odpowiedzi na to pytanie. Przez ostatnich 40 lat zdążyliśmy nie tylko przyzwyczaić się do wszechobecnych, zwyczajnych komputerów, ale również oswoić się z ich rosnącymi możliwościami. Od kilku lat ich rolę w naszej wyobraźni przejmują komputery kwantowe. Niektórzy twierdzą, że stały się już potężniejsze niż te klasyczne, że rozpoczęła się era supremacji obliczeń kwantowych. Czy tak jest naprawdę? Jak działają komputery kwantowe? Jakie są ich faktyczne możliwości? Oraz jak są fizycznie implementowane? I czy w jeden jedyny sposób? O tym porozmawiam z doktorem habilitowanym Bartoszem Walterem z Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego. Witaj Bartku, dzięki, że znalazłeś czas. W zasadzie na mojej liście pytań są tylko trzy. Ale temat jest tak złożony i skomplikowany, że może się okazać, że te trzy pytania to rzeczywiście będzie temat całej naszej rozmowy. W pięciu słowach albo w pięciu zdaniach, ile potrzebujesz? Czym różni się komputer kwantowy od takiego komputera, jak chociażby ten, który mam przed sobą?
Cóż, komputery zwykłe są doskonale przewidywalne. One zawsze robią dokładnie to, co im powiemy. I dla nich liczy się albo prawda, albo fałsz. Natomiast komputery kwantowe mają zupełnie inny sposób postępowania. Zobaczmy. Weźmy sobie taki przykład monety. Moneta może upaść orłem albo reszką do góry. W przypadku komputera kwantowego ta sama moneta, jeżeli ją odpowiednio zakręcimy, jest jednocześnie w wielu różnych stanach. Stoi na krawędzi, pokazuje orła i pokazuje reszkę. I właśnie taka kręcąca się moneta to jest tak naprawdę istota funkcjonowania komputera kwantowego. Wiele informacji wymieszanych ze sobą, ale dopiero gdy ta moneta upadnie, to dowiadujemy się, jaki był wynik.
No ale to jaki jest zysk z komputera, którego, no właśnie, w którym wynikiem może być absolutnie wszystko i to tak naprawdę nie do końca wiesz, co będzie?
Bo sztuka polega w tym, żeby właściwie tą monetą zakręcić. Jeżeli zakręcę nią pod odpowiednim kątem, to jej bieg będzie powodował, że częściej ona będzie upadać na jedną stronę. I zatem zadanie, które damy komputerowi kwantowemu, jest właśnie tym sposobem puszczenia monety w ruch. On niejako prowadzi obliczenia wszystkimi możliwymi ścieżkami naraz. To jest trochę tak, jakbyśmy grali w super grę komputerową i jednocześnie przechodzili ją na wszystkie możliwe sposoby i dopiero na końcu okazywało się, który z nich był tym właściwym. Zwykłe komputery tego nie potrafią. One po prostu wykonują krok po kroku to, co im zadamy. Komputery kwantowe uchylają okienko do świata, w którym rzeczy dzieją się naraz.
Równocześnie. No dobra. Czy przyszłość będzie taka, że każdy komputer będzie komputerem kwantowym? Czy też przyszłość będzie taka, że te komputery kwantowe, te, które liczą równocześnie wieloma różnymi ścieżkami, one będą wykorzystywane tylko i wyłącznie do jakichś konkretnych działań?
Raczej to drugie. Myślę, że rozmawiamy w tej chwili przez zwykły taki komputer i raczej nie spodziewam się, żebyśmy w przyszłości potrzebowali komputera kwantowego do tego. Komputery kwantowe po prostu umożliwiają łatwiejsze rozwiązywanie bardzo trudnych zadań, których obliczanie na zwykłym komputerze zajęłoby wieki, tysiąclecia albo jeszcze dłużej. Dlatego do większości zadań, o których zwyczajnie myślimy, komputery tradycyjne nadają się idealnie. Raczej nie widzę tu potrzeby ich zastępowania. Natomiast komputery kwantowe uchylają okienko do świata, w którym nie umieliśmy dotąd funkcjonować. A w związku z tym komputer kwantowy zawsze będzie niszą. Nie spodziewam się, żebyśmy na biurkach znaleźli kiedyś komputery kwantowe. Wprawdzie Bill Gates kiedyś twierdził, że zwykły komputer na biurku to też mrzonka, ale obecnie stało się inaczej.
No właśnie, no bo to jest trochę tak, przewidujemy przyszłość, ale tak naprawdę bazujemy na tym, co jest tu i teraz. Są takie nagrania, czy gdzieś tam opisy szefa IBM-a, który mówił w latach 40. chyba, czy 50., nie wiem kiedy, że tak naprawdę to on się spodziewa, że w skali świata to komputerów to może będzie 5, może 7, po czym nagle się okazuje, że czasami w jednym domu jest ich znacznie, znacznie więcej. Ta te komputery liczące wieloma różnymi ścieżkami równolegle, one już istnieją? Czy to, co ty opowiedziałeś, to jest pewna idea, do której dopiero dążymy, ale jeszcze przy niej nawet nie jesteśmy?
Parę lat temu bym się zawahał, odpowiadając na to pytanie. Teraz mogę spokojnie odpowiedzieć tak. Komputery kwantowe istnieją i faktycznie działają. Jeszcze nie panujemy nad nimi tak, jakbyśmy chcieli, ale wyniki są bardzo obiecujące. A są duże firmy Google, które twierdzą, że komputery kwantowe już przełamały barierę tak zwanej supremacji, czyli po prostu pokonują komputery zwykłe w pewnych zastosowaniach. Na razie nie byłbym tak w 100% pewien co do perspektyw tego twierdzenia, ale faktycznie komputery są. Co więcej, są nawet w Polsce.
Okej. Jak mówisz o Google, czasami takie firmy jak Google w komunikatach prasowych pokazują swój komputer kwantowy i on zwykle wygląda jak wnętrze jakiegoś statku kosmicznego albo jakiegoś silnika, nie wiem, na antymaterię, czegoś, co dotychczas być może, jeżeli widzieliśmy to raczej w filmach science fiction. Komputer kwantowy to rzeczywiście jest takie kosmiczne urządzenie? Co konkretnie widać? Jakieś takie stożki z miedzi, z mnóstwem kabli, jakichś takich struktur, które są niespotykane w zwykłych komputerach.
To prawda, bo komputery kwantowe do swojego działania potrzebują warunków, które są zupełnie zbędne dla zwykłych komputerów. Komputer kwantowy występuje w wielu różnych odmiarach. On po prostu wykorzystuje zjawiska kwantowe wymagające bardzo specyficznych okoliczności, na przykład bardzo niskich temperatur. I żeby wytworzyć te niskie temperatury, w których zajdą odpowiednie zjawiska, nie będziemy w stanie nigdy postawić takiego urządzenia na biurku. Ono po prostu będzie zbyt duże. W związku z tym futurystyczny wygląd pewnie jest jakąś domeną również marketingu i podbijania serc fanów science fiction, ale na razie po prostu tak one muszą wyglądać. Osprzęt, którego wymagają, jest zbyt złożony.
Jak mówisz, że komputery kwantowe są po to, żeby obliczać rzeczy, których dotychczas nie mogliśmy obliczać na zwykłych komputerach, co ty konkretnie masz na myśli?
No, jest cała klasa takich problemów, z którymi zwykłe komputery sobie nie radzą. To znaczy nie dlatego, że są za głupie na to, tylko po prostu są zbyt powolne. Zawsze jesteśmy w stanie ten problem napompować tak, że zwykły komputer powie, ojej, zajmie mi to 100 tysięcy lat. A tyle zwykle nie możemy czekać. I takim klasycznym problemem, może zabrzmi to bardzo sztucznie, ale jest problem rozbicia liczby na czynniki pierwsze. Wiemy, że jak wymnożymy dwie liczby pierwsze, czyli takie, które nie dadzą się podzielić, to otrzymamy ich wynik. Otóż znalezienie odwrotnego działania, czyli takiego, w którym z wyniku odzyskamy tę liczbę pierwszą, już nie jest takie trywialne. Szczególnie jak nie mówimy o tym, że chcemy 15 podzielić na 3 razy 5, tylko liczbę o długości 500 cyfr. I okazuje się, że komputery kwantowe radzą sobie z tym bardzo dobrze. To nawet nie jest kwestia skrócenia czasu działania o czynnik 100, 1000, tylko to są miliardy razy przyspieszenia. I to na przykład zagraża już bezpieczeństwu funkcjonowania internetu, bo tam właśnie ta funkcja podziału na czynniki pierwsze jest bardzo często wykorzystywana przy zapewnianiu bezpieczeństwa. W związku z tym, no cóż, czy możemy czuć się zagrożeni? Nie wiem, prawdę mówiąc. Wydaje mi się, że otworzyło się okienko, przez które różne złe rzeczy mogą się wydarzyć. Ale czy faktycznie będziemy musieli czuć się zagrożeni i czy pieniądze znikną z naszych rachunków bankowych? Podejrzewam, że nie. Podejrzewam, do tego czasu wymyślimy coś nowego, lepszy mechanizm, który będzie bardziej odporny nawet na komputery kwantowe.
Wiesz, pytam cię o to dlatego, że w ciągu ostatniego roku, dwóch, trzech, jak padało hasło wyliczmy coś albo zróbmy jakieś obliczenia, których normalny komputer nie może zrobić, to jako odpowiedź padało hasło sztuczna inteligencja. Ona sobie z tym poradzi, nie? A nagle ty mówisz, nie, nie, to nie zwykły komputer, my musimy mieć zupełnie inny hardware. I teraz się zastanawiam, jak się komputery kwantowe mają do sztucznej inteligencji, czy algorytmy inteligentne będą chodziły na tych komputerach kwantowych, czy raczej komputer kwantowy to jedno, a algorytm inteligentny pracujący na zwykłym komputerze to drugie. Jak ty to łączysz, czy tutaj są jakieś elementy wspólne?
To jest bardzo dobre pytanie. Sam nie znam na nie w pełni odpowiedzi. Wydaje mi się, że to są dziedziny, które na razie się nie zazębiają. A my jesteśmy w stanie na komputerach kwantowych na razie uruchamiać algorytmy, które po prostu działają efektywniej niż na zwykłych komputerach, ale nie doprowadzamy do sytuacji, w której komputery kwantowe uczyłyby się, tak jak w przypadku sztucznej inteligencji. W związku z tym być może jesteśmy na zbyt wczesnym etapie, być może za lat 10-15 faktycznie będziemy mieć do czynienia z inteligencją kwantową, ale na razie ani nie widzę specjalnie zastosowań dla takich systemów, ani możliwości zbudowania ich. Zobaczymy, przyszłość pokaże.
Chciałem wrócić jeszcze do tego, co dzisiaj można na komputerach kwantowych robić, bo ty wspominasz o tym, no, że otwiera się okienko, ale to nie jest do końca odpowiedź na pytanie, co dzisiaj można na nich robić. Czy na razie buduje się je, doskonali się je po to, żeby się nauczyć samej budowy takich maszyn, czy już coś konkretnego dzięki nim się wylicza?
Obliczenia, powiedziałbym, że w tej chwili dotyczą raczej sprzedania rynku, czyli zbudowania potrzeby posiadania takich komputerów i ich budowania. Na razie wiemy zbyt mało o ich ograniczeniach, o ich błędach, o wszystkich tych rzeczach, których w przypadku zwykłych komputerów się nauczyliśmy. Pewnie nie dam Ci pełnej odpowiedzi na Twoje pytanie. Moim zdaniem w tej chwili rozwiązuje się za pomocą komputerów kwantowych problemy przykładowe. Nie wiem nic o zastosowaniu komputerów faktycznie na wielką skalę do rozwiązywania dużych wolumenów zadań, informacji, przetwarzania danych. Być może jest inaczej, być może czegoś jeszcze nie wiemy, ale na razie jesteśmy na początku tej dużej podróży.
Wspomniałeś o tym, że także w Polsce komputery kwantowe są. Ile w Polsce jest komputerów kwantowych? Czy komputer kwantowy kupuje się w jakimś rodzaju, nie wiem, no idziesz po prostu do sklepu albo zamawiasz w firmie, wybudujcie dla mnie komputer kwantowy? Czy to jest taki początek tej drogi, że w gruncie rzeczy każdy komputer kwantowy jest inny, każdy jest maszyną eksperymentalną i każdy jest budowany na miejscu przez naukowców, którzy na nim później pracują?
Jest i tak, powiedziałbym. Na razie tych maszyn jest tak mało, a sposobów uzyskiwania stanów kwantowych, czy interakcji, tych zjawisk, które chcemy wykorzystywać przy obliczeniach, jest na razie kilka. W związku z tym różni dostawcy w różny sposób budują, konstruują swoje maszyny. Każdy z nich próbuje te maszyny sprzedawać. Jest kilka głównych linii. Część komputerów, o czym mówiliśmy już wcześniej, wykorzystuje bardzo niskie temperatury i zjawisko nadprzewodnictwa do wywołania właśnie efektów kwantowych. Inne wykorzystują efekty fotoniczne, czyli wystrzeliwują fotony określonej energii, wiemy dokładnie ile ich jest i dochodzi między nimi do pewnych oddziaływań, które mogą służyć nam jako namiastka takiego przetwarzania informacji. Więc na razie tych komputerów w Polsce, o ile wiem, jest dosłownie kilka. Wiem, że w Poznaniu, w którym mieszkam, są przynajmniej dwa takie komputery, trwają starania o jeszcze jeden. Natomiast czy w innych miastach, podejrzewam, że również się one pojawiają, to są pojedyncze sztuki i na razie nie służą one do masowego przetwarzania informacji. Tak jak z nowym gatunkiem zwierzęcia, musimy się po prostu z nim oswoić, zobaczyć, co on potrafi i dopiero móc zastosować je do obliczeń naukowych.
A tak patrząc z zewnątrz, czysto bym powiedział fizycznie, to są duże urządzenia, jak komputer kwantowy wygląda?
Ja widziałem akurat ten komputer fotoniczny, on jest zainstalowany w poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym. To jest szafa, po prostu szafa. Tak jak pamiętaliśmy pierwsze komputery ENIAC-i z czasów lat 50., myślę, że nieco mniejsze są obecnie te komputery kwantowe. Spodziewam się, że komputer oparty na nadprzewodnictwie jest większy, dlatego że urządzenia zapewniające te ekstremalnie niskie temperatury po prostu zajmują więcej miejsca. Natomiast samo urządzenie nie jest aż tak zaskakujące, aż tak przerażające, jak to, co moglibyśmy sobie wyobrazić, jeżeli chodzi o moc takiego urządzenia. Więc cóż, można go zobaczyć, ale chyba nie wywoła takiego, nie będzie tak robił takiego wrażenia, na jakie się spodziewam.
Jak ty mówisz o tym, że trudno ci wyobrazić sobie sytuację, w której komputery kwantowe będą stały na naszych biurkach, albo nie wiem, jeszcze krok dalej, będą w naszych kieszeniach, bo nasze telefony będą, albo no może to już wtedy nie będzie telefon, ale jakieś takie centrum informatyczne w naszej kieszeni będzie pracowało jak komputer kwantowy. To dlatego sobie tego nie możesz wyobrazić, że technologie, które dzisiaj mamy, żeby te zjawiska kwantowe wywołać, zajmują tyle miejsca i zżerają tyle energii, że nie sposób sobie wyobrazić zminiaturyzowania ich dzisiaj, czy też, że specyfika tych urządzeń jest taka, że w gruncie rzeczy trudno sobie wyobrazić, żebyśmy w kieszeni albo na biurku w domu potrzebowali takich funkcjonalności.
Wszystkiego pod ogół. Znaczy, z jednej strony faktycznie ograniczenia technologiczne powodują, że nasza wyobraźnia po prostu się zatrzymuje. Nie umiemy sobie wyobrazić, że niskie temperatury zamieszkają w naszej kieszeni i będą służyły do przesyłania czy przetwarzania danych. Ale z drugiej strony też, tak jak mówiłem wcześniej, komputer kwantowy jest bardzo specjalizowanym urządzeniem, służącym do przetwarzania danych w określony sposób. A większość użytkowników, a przynajmniej większość zastosowań, o których myślimy szczególnie w domu, w ogóle nie wymaga tego sposobu przetwarzania. Tam wykonywanie operacji jedna po drugiej, ale za to bardzo szybko, jest całkowicie wystarczające. A z tym komputery klasyczne, choćby ten komputer, przez który rozmawiamy, radzą sobie bardziej niż dobrze.
Jak mówisz o tym, nie masz takiej obawy, że to jest taka sytuacja przez analogię, jak może takie rozumowanie kogoś, kto patrzy na pierwszy wybudowany samochód i mówi: nie, no okej, okay, no fajny ten samochód, ale w gruncie rzeczy przecież jadąc konno do najbliższego miasta docieram szybciej, więc nie przewiduję, żeby kiedykolwiek samochody były nam potrzebne, skoro tak świetnie radzą sobie konie.
Całkiem możliwe. Być może za jakiś czas postanowimy rozwiązywać problemy o kilka klas bardziej złożone. Wówczas bez komputerów kwantowych się nie obędzie. Być może to moje ograniczenia wyobraźni, nasze ograniczenia wyobraźni powodują, że nie jesteśmy w stanie pokazać, do czego takie komputery mogłyby służyć. A na pewno one poszerzają nasze możliwości obliczeniowe. Na pewno pewne problemy po prostu stały się dostępne na wyciągnięcie ręki dzięki komputerom kwantowym. Natomiast w tej chwili przemysł, nauka nie są w stanie jeszcze wygenerować tak dużej liczby problemów, do których rozwiązania potrzebowalibyśmy komputerów kwantowych, ale tak jak już mówiliśmy, przyszłość jest po prostu niezbadana. Zobaczymy. Być może potrzeby nasze wzrosną tak bardzo, że komputer kwantowy stanie się po prostu codziennością.
Śledząc to, jak rozwija się ta technologia, czy ty widzisz gdzieś przestrzeń na to, albo nie wiem, jakie przykłady, że naukowcy, którzy się tym zajmują, dla zabawy na przykład, projektują grę rozrywkową na komputer kwantowy? Czy na razie to wszystko jest tak bardzo na początku, że jeszcze nikt o tym w ogóle nie myśli?
O, na pewno pomyślał. Tak jak pierwsze komputery klasyczne były już grywalne, tak pierwsze gry wyświetlały się na oscyloskopie chociażby, tak samo myślę, że już pierwsze pomysły z komputerami kwantowymi też już się pojawiają. Choćby dzisiaj udało mi się znaleźć publikację naukową, w której naukowcy zastanawiają się nad pomiarem złożoności oprogramowania napisanego na komputery kwantowe. Choć jestem przekonany, że na razie to oprogramowanie, które powstaje, jest ekstremalnie proste. Ale patrzymy do przodu, bawimy się, myślę, że pierwsze gry powstaną. Cóż, każdy chciałby zagrać w taką grę, w której wszystkie scenariusze dzieją się jednocześnie, a my na końcu dowiadujemy się, które z nich dostarczą nam zwycięstwa.
Bardzo ci dziękuję za rozmowę.
Bardzo dziękuję.